Szósty.
Szósty werset?
Nie. Dziesiąty. Dziesiąty werset. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy, poprowadź nas w przesłaniu tych słów, ale więcej prosimy Ciebie, modlimy się o to, abyś obdarzył nas mocą tych słów. Prosimy, aby ta moc, która przez Ducha Świętego staje się naszym udziałem przez słowa, które płyną od Ciebie, aby ta moc stała się udziałem całego naszego Kościoła. Powierzamy teraz ten czas Twojej opiece w Twoim imieniu. Amen. Słuchajcie, dzisiejszy urywek traktuje o największym zagrożeniu. Nie ma większego zagrożenia dla Kościoła, jak to widać po panoramie kościołów wrocławskich, jak to widać po historii naszego Kościoła. Nie ma większego zagrożenia dla Kościoła, jak właśnie ta kwestia, o której traktuje dzisiejszy urywek. A kwestia, o której traktuję, to chodzi o jedność. Czy zagrożenie rozłamami, zagrożenie podziałami, kiedy zaczynamy budować, kiedy ludzie w Kościele zaczynają budować swoją tożsamość wokół rzeczy innych niż Chrystus. Dlatego, że jedność jest możliwa tylko i wyłącznie na Nim. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy do tego sedna urywka, o którym dziesiąty werset na przykład, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, iż na pewną rzecz, że niewierzące serce widzi jedynie sprzeczności w Biblii. Niewierzące serce ustanawia siebie jako ostateczny punkt odniesienia, jako punkt odniesienia, swoje własne zrozumienie, jako ten standard, czy coś jest prawdziwe, czy nie. No i co mu wychodzi w takim razie? Jeżeli ktoś w taki sposób podchodzi do Słowa Bożego, to oczywiście wychodzą mu sprzeczności. Wychodzi mu to, że tak naprawdę Biblia jest fałszywa i pełna sprzeczności. Jeśli ktoś odrzuca Boga i Jego autorytet, wszystko staje się kamieniem obrazy, przyczyną potknięcia. I Ewa, jeżeli mogłabyś, mógłbym Cię prosić, pierwszy urywek, dzięki. I zobaczcie wersety, które przychodzą tuż przed urywkiem, który dzisiaj już usłyszeliśmy dwukrotnie. To jest werset 8 i 9. Wspaniałe wersety. Słuchajcie, mam nadzieję, że uczycie dzieci wersetów na pamięć. Wymagacie od dzieci, by się uczyły sami. Zapamiętujecie wersety. Słuchajcie, to jest jeden z takich wersetów, które wręcz można zjeść. Zobaczcie 7 werset, jeżeli macie Biblię. Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Teraz patrzcie. Który też utwierdzi was aż do końca. Tak, iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I później przychodzi werset 9. I to jest ta nasza nadzieja, to jest ta nasza ufność. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności. I teraz zwróćcie uwagę, że tu jest słowo społeczność, dlatego że oczywiście cały urywek, wszystkie wersety, które następują po tych wersetach, traktują o zagrożeniu właśnie czego? Zagrożeniu społeczności. I teraz wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc słuchajcie, dwie rzeczy. Który też utwierdzi was, on was utwierdzi, czyli jeżeli mamy jakąś nadzieję, a zobaczcie, nasze zbawienie opiera się na wytrwaniu aż do końca. Jeżeli jest jakakolwiek nadzieja, iż wytrwamy aż do końca, to nasza nadzieja jest w tym, który nas utwierdzi aż do końca. I w jaki sposób? Tak, iż będziemy bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I co więcej, ten sam punkt, to samo przesłanie jest jak gdyby przybite kolejnym gwoździem, potwierdzone kolejnym świadkiem, wersetem 9, żebyśmy przypadkiem nie uciekli i nie pokładali nadziei w naszych własnych siłach. Wierny jest Bóg, nie my. Wierny jest Bóg, który was powołał i powołał was do jedności. Powołał was do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. No i teraz zobaczcie, kiedy niewierzący umysł chwyta taki werset, no to od razu mu wychodzi co? Wychodzi mu sprzeczność z tym, co następuje dalej. Dlatego, że no dobra Boże, jeżeli twoim jesteśmy produktem, no to jakich nas stworzyłeś, takich Boże, Panie Boże, nas masz. No nie, w takim razie, jeżeli to od ciebie wszystko zależy, to jaki ma sens to, co następuje później? To nie ma żadnego sensu. Wiemy bardzo dobrze, że jeżeli nasza wierność zależałaby od naszych determinacji, naszych własnych postanowień, to wiemy dobrze, czym kończą się noworoczne postanowienia, ale nasza nadzieja jest w wierności Boga. Tak więc wytrwanie w zbawieniu jest naprawdę samym zbawieniem. I nie zależy od nas, ale zależy od Boga. I teraz pytanie jest, jaki to ma sens, te rzeczy, które nadchodzą? A proszę was, bracia, aby nie było, werset 10, między wami rozłamu. Widzicie, chodzi o to, że Bóg tak to urządził, tak to ustanowił, że to jest dość ważne teraz, żebyśmy o tym pamiętali. Bo naprawdę nie będziemy w stanie sobie tego połączyć ani zrozumieć. Otóż chodzi o to, że Bóg tak to urządził i tak to ustanowił, poustanawiał, poukładał, że ci, którzy zmierzają ku zbawieniu, ci, w których Jego łaska działa, przyjmują ostrzeżenia od Boga i radują się tymi pociechami i w tej nadziei, którą On im prezentuje. Tak więc sposobem wytrwania, naszego wytrwania w zbawieniu są właśnie i przestrogi, i pociechy, które docierają do nas od Boga. Tak więc tak, rzeczywiście On nas utwierdzi aż do końca. W jaki sposób nas utwierdzi? Utwierdzi nas w taki sposób, że wszystkie ostrzeżenia, wszelkie przestrogi i wszelkie pociechy, co będą? Będą nas poruszały. Co się dzieje? Czy jaka jest reakcja tych, którzy nie są z wiary? No reakcja tych, którzy nie są z wiary, jak już powiedziałem raz, że będzie im się to jawiło jako sprzeczne, a dwa, obojętność. Przede wszystkim obojętność. Bóg przestrzega, my nic sobie z tego nie robimy. Ci, którzy nie przyjmują ostrzeżenia, jakże mogą powiedzieć, że Chrystus jest ich Panem? Jaka jest ich cecha charakterystyczna? Oni są spokojni. A inne słowo, to nie jest pokój, nie mylić z pokojem. Oni są spokojni, w cudzysłowie, niefrasobliwi, szczęśliwi. W Księdze Przypowieści czytamy tego typu rzeczy w pierwszym rozdziale. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem, dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami, no bo moich rad nic sobie z nich nie robili, mówi mądrość Boża. I teraz słuchajcie kolejny werset, 1:32. Gdyż odstępstwo prostaków, czy tych prostych, którzy się nie przejmują, gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Czyli jest prawdziwy pokój, ale prawdziwy pokój, zobaczcie, w jaki sposób przychodzi. Przychodzi w taki sposób, że drżymy na ostrzeżenia i cieszymy się z pocie, które on nam daje. I zobaczcie, i tak apostoł pocieszył adresatów listu na samym początku. Zwróćcie uwagę, że na Bogu mają spolegać, na nim się oprzeć, dlatego że on jest naszym wytrwaniem, on jest nadzieją naszego zbawienia. Zobaczcie, zaraz potem napomina Kościół w Koryncie co do, jak już powiedziałem, największego zagrożenia. I tym największym zagrożeniem jest właśnie zagrożenie podziałami. Nic nie jest w stanie spowodować takiego zniszczenia i takiej katastrofy w Kościele, jak właśnie podziały, kłótliwość, wynoszenie się ponad innych, pycha. To jest, można powiedzieć, PO i PiS, czyli duch partyjny, co do którego jeszcze wrócę. Duch partyjny, czyli co? Nie chodzi mi o współpracę. Chodzi mi o to, aby ośmieszyć i zniszczyć drugą partię. I niestety, tak jakże często, i to miało miejsce w Kościele w Koryncie, jakże często to ma miejsce. Dlatego zaraz na początku swego listu Paweł napomina swoich adresatów. Zobaczcie werset trzeci, mówi łaska i pokój. Chodzi o jedność, ale pokój jest owocem łaski, łaska i pokój. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, te wstępne pozdrowienia nie są czymś, co można później wyrzucić, co można, nad czym można przelecieć i zapomnieć, ale to wszystko jest na właściwym miejscu. Łaska wam i pokój. Czyli jeżeli jest pokój, to jest Boża łaska, to jest Boże zmiłowanie pośrodku nas. Ewa, jakbyś mogła... Dziękuję. I teraz werset 10, który wydaje się być kluczowym wersetem w całym urywku. Sam początek, zwróćcie uwagę. A proszę was, usilnie proszę was, i teraz proszę was, bracia, nie wynoszę się ponad was, jestem jednym z braci. Proszę was, bracia, jako ten, który razem wspólnie z wami podróżuje ku zbawieniu. Ale zobaczcie, proszę was, bracia, ale jednocześnie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli to, co mówię, to nie jest jakaś sugestia, to nie jest jakaś dobra rada, z którą można zrobić, jak się komu podoba. Ale chodzi o to, że ja was współbrat. Dlaczego? Dlatego, że Pawłowi chodzi cały czas o jedną rzecz. Chodzi o tą społeczność. Chodzi o jedność. Nie napominam was jako jakiś autorytarny, nie wiadomo kto spoza was, ale jako współbrat proszę, błagam was w imieniu tego, wokół którego jedynie możliwa jest jedność. Czyli weźcie sobie to do serca, dlatego że rzecz jest nader ważna, nader istotna. I zobaczcie, w tym jednym wersecie mamy pięć rzeczy, które się tutaj znajdują i które zaczyna się cały ten werset od mowy, kończy się na mowie. Niestety w naszych tłumaczeniach tego nie widać, że tam jest mówcie i chodzi o to, w jaki sposób używamy swojego języka, abyście wszyscy mówili wspólną rzecz i później mamy jedność zdania i jedność osądu, abyście wszyscy mówili tę samą rzecz. Słuchajcie, nasza jedność częstokroć sprowadza się właśnie do tego, w jaki sposób używamy naszego języka. Co komunikujemy naszym językiem? Własną mądrość, czy jak zaraz zobaczymy, czy umysł Chrystusa? I teraz o co chodzi? Wydaje się, że niektórzy wręcz komentatorzy mówią, ale to jest w ogóle na odwrót zrobione. Przecież najpierw musimy być przekonani co do wspólnej racji, wspólnych rzeczy, a później możemy mówić jedną rzecz. Ale jak, dlaczego to się zaczyna od tego, że mamy mówić jedną wspólną rzecz? Słuchajcie, naprawdę tą pierwszą linijkę można przedstawić jako przemawiaj tak, jakbyście byli jedno. Przemawiaj tak, jakbyście byli jedno. Ja nieraz żartuję, jak robię zdjęcie dzieciom, mazurką, mówię, słuchajcie, udawajcie, jakbyście się kochali, albo jakbyście się znali, no nie? No i oni oczywiście się śmieją, ale zachowujcie się jakbyście. Podobnie tutaj, mówmy, jakbyśmy byli jedno. No bo co? No też jest to powód do śmiechu. No bo jesteśmy jedno. Zacznijmy od tego, abyśmy się wyrażali tak, jakbyśmy byli jedno. Słuchajcie, dzieci mają być uprzejme, mają mówić dziękuję, mają się z szacunkiem odnosić do dorosłych. Uczymy je dziękować, mówimy, żeby nie marudziły. Ale czy one rozumieją, co się dzieje? Czy wymagamy zrozumienia? No nie. Mają się zachowywać na sam początek w odpowiedni sposób, a całe bogactwo zrozumienia, co niesie na przykład marudzenie i co niesie brak podziękowania, całe to bogactwo nadejdzie później. Ale na razie masz mówić dziękuję. A zrozumienie przyjdzie... Tak samo tutaj Paweł mówi, najpierw mów, zachowuj się tak, jakbyśmy byli jedno. I na końcu rzeczywiście, żebyście byli tego samego zdania, mieli jeden osąd, czyli jedno przekonanie, z tego wynika to samo przekonanie, którego wyrazem właśnie są słowa. Następnie, aby nie było między wami rozłamów, żeby nie było między wami rozłamów, żebyście byli jednego umysłu, chodzi o jedność umysłu, jeden umysł, abyście posiadali jedno zrozumienie. I słuchajcie, o jaki umysł chodzi? Widzicie, oczywiście w kontekście nie trzeba bardzo daleko się udać. Niestety w tłumaczeniu Brytyjki, nie wiem jak tam w innych tłumaczeniach jest, to nie jest zbyt widoczne, ale w 1 Koryntian 2,16 już mamy jasno, kawa na ławę, powiedziane, o jaki umysł chodzi. No jesteśmy, czy mamy, tam jest tak powiedziane, mamy umysł Chrystusowy. Mamy jeden umysł. Nasz umysł jest umysłem Chrystusowym. Tak więc jeżeli są między nami rozłamy, to co się naprawdę, dlaczego aż tak nienaturalne to jest? Dlatego, że dzielimy Chrystusa. Tak więc, cóż to oznacza, umysł Chrystusa, jak właśnie nieobecność Ducha, który zgłębia wszystko, oznacza pokój i radość. Słuchajcie, dla człowieka nieodrodzonego nie pozostaje nic innego, jak tylko zaciekłość, zajadłość kłótni i niepohamowana cielesność, która się objawia gwałtem. Gwałtem. Umysł Chrystusowy z drugiej strony zaprowadza pokój. Cielesność, jak powiedziałem, to rozdwojenie i kłótnia. I zobaczcie, wreszcie w samym sercu, tego pierwszego wersetu tylko, znajdujemy całkowicie zespoleni razem. Całkowicie, czy perfekcyjnie, doskonale połączeni razem. Abyście byli jedno na obraz Boga. Wiecie, jakie tam słowo jest użyte? Tak jak złamaną kość się dopasowuje. Albo jak rozbił wam się kiedyś ulubiony kubek i nie chcieliście się za nic w życiu. Ja mam taki jeden kubek, którego rączka została klejona już chyba 5 razy. I nie chcecie się z nim rozstać. No co trzeba zrobić najpierw? No trzeba dopasować tą skorupkę dokładnie, zanim nałożymy klej i skleimy. I teraz dokładnie chodzi o to. żebyśmy byli dokładnie dopasowani. Musimy być dopasowani. Słuchajcie, co to znaczy, jeszcze podciągnąc to przesłanie tego wersetu, to oznacza, żeby nie było żadnej nierówności, żadnej zadry, żadnej przerwy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będzie jakaś przerwa, jakaś zadra, to siły ciemności wstawią dźwignię, swój pazur po to, żeby rozerwać wszystko, rozerwać całość, jeżeli sobie pozwolimy na to, by było nierówno. Szatan szuka nierówności, szczeliny po to, aby właśnie wykorzystać coś takiego, aby zniszczyć nas. I dlatego przestroga jest całkowicie zespoleni, perfekcyjnie przyłożeni, jak złamana kość, którą trzeba boleśnie, ale trzeba nastawić, żeby, bo później będą tego konsekwencje. I oczywiście od kogo się zaczyna? Zaczyna się od pastorów. Kto będzie pod największym naporem? Gdzie będzie największe zagrożenie? Zagrożenie będzie właśnie od tych, którzy w taki czy inny sposób przewodzą w Kościele. Słuchajcie, w Koryncie była cała seria różnych problemów. Cały temat listu do Koryntian to naprawdę chodzi o jedność, przestrzeżenie, przestroga przed rozłamami, poważne problemy moralne, dziwne jakieś gnostyckie nauczania, jakieś ciało i zachowania seksualne, nauczanie, że ciało i zachowania seksualne, pamiętacie, pewnie nie pamiętacie, tego kazania, że ciało i zachowania seksualne nie mają znaczenia, bo to jest ciało. Tego typu nauczania. Podziały przy stole pańskim w kwestii darów Ducha Świętego, jakieś heretyckie nauczania. I oto tutaj Koryntianie znowu dzielą, w tym urywku widzimy, jednego Pana i Zbawiciela, wynoszą się jedni nad drugich, wszczynają kłótnie, podziały na podstawie tego, kto kogo ochrzcił. I wydawałoby się, że no, to jest niepoważne. Jak można dzielić Chrystusa? Czy naprawdę nie pojęliście niczego? Paweł wręcz w tym urywku, który następuje, jest zaskoczony. O co wam chodzi? Skąd to się wzięło? Tak można podsumować tę wymowę tych słów. I skąd ten grzech, na czym polega grzech, podział według Pawła? No po pierwsze, Chrystus jest niepodzielny, dlatego to jest kompletnie niepojęte. I co więcej, jedność nie może być budowana wokół liderów, wokół nauczających, wokół kogokolwiek tego typu, kto cię ochrzcił. Jedność może być budowana tylko wokół Chrystusa. I zobaczcie, Paweł mówi konkretnie w 11 wersecie. Paweł nie bawi się w gierki jakieś, które powodują jeszcze więcej podziałów. Paweł mówi otwarcie i prosto. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, ale zwróćcie uwagę, cały czas odwołuje się do społeczności. Bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. Czyli są zadry, są jeszcze nie ma schizmy, ale żeście wynosicie się jedni ponad drugich i wiadomo mi o tym, ja wiem o tym, dokładnie, to jest źródło, na którym opieram swoje twierdzenie. Nie bawię się w żadne gierki i tak dalej. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Widzicie, to co było często przyczyną podziałów we wczesnym Kościele, słuchajcie, to była wielka rzecz, że oto nagle przyszedł Chrystus i oto nagle zapanowała jedność między Żydami a nawróconymi poganami. I przez długi czas te podziały jednak się utrzymywały. I zamiast społeczności, jedności i pokoju było co? Było rozdwojenie, konflikt i rywalizacja. Widzimy tak naprawdę dwa sposoby myślenia. Jeden sposób to walka i konflikt, czyli ja muszę zadbać o swoje. Co wyrwę, to moje. I drugi sposób myślenia to społeczność, pokój, otucha, wytchnienie. Można powiedzieć dwa duchy. Jeden to społeczność, Chrystus ponad wszystko, jesteśmy braćmi i siostrami Chrystusa, a drugi to właśnie frakcje, partie polityczne, stronnictwa, podziały, nie ma nadrzędnego celu. Słuchajcie, cel jest tylko jeden, ten w cielesnym myśleniu, żeby zniszczyć inne partie. Słuchajcie, na tym polega partyjność, partie polityczne. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób PO, w jaki sposób PiS odnosi się, czy jakie ma relacje z Platformą i na odwrót. No to jest krytyka, zniszczenie, ataki, bezwzględność, podział, wrogość, konflikt, walka. Tak naprawdę nie ma i nie może być żadnej jedności. Słuchajcie, tak naprawdę nie jest nam po drodze ani z PiS-em, ani z Platformą. Jest inna sprawa, na kogo możemy, czy na kogo mamy głosować. To jest zupełnie inna sprawa, ale jeżeli ktoś się utożsamia z tą partią, czy z inną, słuchajcie, no po prostu nie jest nam po drodze. Dlaczego? Z jakiej przyczyny nie możemy powiedzieć, że o, ja utożsamiam się z PiS-em, albo ja utożsamiam się z Platformą? Dlatego, że naszym Panem jest Chrystus. I słuchajcie, musimy dołożyć wszelkich starań, by nie spowodować wrażenia jakiegoś pyszałka, o, ja jestem ponad podziałami, ja jestem ponad partyjny, ja jestem tak mądry, że w żaden sposób nie jestem definiowalny. Słuchajcie, nie możemy w taki sposób, czy takiego wrażenia spowodować, ale musimy głosić Chrystusa i opowiadać ludziom, moim Panem jest Chrystus. On jest królem, on króluje, i moje oddanie jest Jemu przede wszystkim. I teraz o ile jakaś partia ma cel, który współgra z tym moim głównym oddaniem, to w tym momencie ja wspieram tą partię, ale my jako lud Chrystusa nie możemy szukać jedności, nie możemy udawać się do miejsc, które tak naprawdę nie oferują żadnej jedności. Słuchajcie, czujemy się bezpieczni we frakcji, dlatego je tworzymy. Różne frakcje teologiczne. Ja jestem za Jordanem, pewnie odwiedzający myślą, co to jest Jordan. Ja jestem za Wilsonem, ja za Lightheartem. Różne jakieś opcje teologiczne, czy Jordan jest zły, albo czy Wilson jest zły, czy jacyś inni teologowie są źli? No nie! Ale jeżeli ja bezwzględne moje oddanie, jeżeli ja całą swoją tożsamość buduję i zawiązuję i osądzam innych i mam ducha podziałów ze względu na oddanie jakiejś teologii, słuchajcie, to jest złe. I słuchajcie, dokładnie to miało miejsce w Koryncie. Apollos nie był zły, ale został wykorzystany. Czy Paweł był zły? A jeszcze jakiś tam niektórzy byli Chrystusowi. Jeszcze tacy byli, a ja jestem Chrystusowy. Pewnie najgorsi z tych wszystkich. Słuchajcie, dobre rzeczy mogą być wykorzystane, aby siać podział i niezgodę. Słuchajcie, Duch Boży to harmonia, pokój i pojednanie. I od samego początku tak było. Zwróćcie uwagę, że na początku stworzenia Bóg stworzył i co powiedział? Powiedział o stworzeniu, że jest dobre. Co to oznacza, o ile nie harmonię? Nie ma sprzeczności, jest pokój. To jest istotą stworzenia. I teraz musimy sobie zadać pytanie, o ile większy pokój przyniósł Jezus. Słuchajcie, On wszystko pojednał, jak słyszeliśmy tydzień temu, On wszystko pojednał swoim ciałem, swoją krwią. Cały kosmos został pojednany przez Chrystusa. I my głosimy nie walkę, ale co jako ambasadorowie Chrystusa w drugim liście do Koryntian? głosimy pokój, pokój, który On zaprowadził swoją krwią. Tak więc to jest nasze przesłanie. Przesłanie brzmi dosłownie: pojednajcie się z Bogiem. Jaki jest duch świata dla kontrastu? Duch świata, ten duch partyjny, bezwzględności, duch świata to mądrość świata, o której apostoł dziwnie zaraz po tych wszystkich chrzcielnych rzeczach przechodzi do mądrości i głupoty. O czym, dlaczego? O czym on mówi? No, duch świata to mądrość świata, jak powiada apostoł. Jak apostoł definiuje mądrość świata? On to bardzo precyzyjnie definiuje. Mądrość świata to są sprzeczne twierdzenia. A co to jest sprzeczne twierdzenia? To jest dialektyka. To walka i konflikt. Walka i konflikt są nieuchronne, jeśli chodzi o postęp. To one prowadzą do postępu. Jest teza, antyteza, prowadzi do nowej tezy. To jest droga rozwoju. I zobaczcie, marksizm, leninizm, walka klas. Ewolucjonizm, walka o przetrwanie, konflikt, śmierć. W istocie świata, według tego ducha, jest sprzeczność i widać to po czym? Po relacjach międzyludzkich. Ja muszę zadbać o swoje, ja muszę gryźć wokoło i przegryźć swoją drogę naprzód. W istocie świata jest sprzeczność w relacjach, ale zwróćcie uwagę, że w epistemologii jest to samo. Że wszędzie jest co? Zwątpienie. Zwątpienie. Podczas gdy w istocie świata, który stworzył Bóg, jest harmonia. Oto Bóg zaprowadził. Tak, pojawił się grzech. I teraz Bóg zaprowadza swój pokój przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Czy podzielony jest Chrystus? Oczywiście, że nie. Tak więc skąd w takim razie się wzięły podziały między wami? No, podziały między wami się biorą, wynikają z mądrości, z waszej mądrości. Uważacie siebie za mądry. Zamiast spocząć, gdzie? W głupim zwiastowaniu. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, werset 17. Paweł się raduje, o, na szczęście nie ochrzciłem. Jednego ochrzciłem, jakiegoś przywódcę z synagogi w Koryncie. Drugiego ochrzciłem, o którym jest wzmianka na końcu listu do Rzymian, u którego gościłem. Na szczęście więcej nikogo nie ochrzciłem, żebyście kolejnego jakiegoś stronnictwa sobie nie wymyślili. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił. O, chrzest jest ważny, ale ważniejsze jest zwiastowanie. Chrzest jest bardzo ważny, ale to jest naturalna rzecz, która następnie jest wynikiem, owocem, kiedy Bóg wprowadza nas do ludu zbawionego. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I teraz, i to nie w mądrości, to jest bardzo sugestywne, celowe, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czyli ja nie miałem mądrości mowy i do kogo on się tu odwołuje? No, do tych stronnictw, które macie. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy z was mówią: ja jestem apollosowy. Apollos, Żyd aleksandryjski, wielki retor, tak się mówi, retor, wielki specjalista z retoryki, dobrze, pięknie się wysławiał. A ty, Paweł, niby skąd się wziąłeś? Jakie masz wykształcenie? Czyli to już wskazuje nam, na czym polegała, czy jaka była natura tego sporu i podziału w Koryncie. Byli ludzie wykształceni, którzy uważali siebie za mądrych, za takich światłych, no i byli ci tacy podli, jak Paweł, który, no, jakie on szkoły skończył, czy nawet mówić nie potrafi, tak jak potrafi wyrażać się Apollos. Paweł ich napomina, mówi: mowa o krzyżu jest głupstwem, niepoważnym, niemądrym dla tych, którzy giną. Jeszcze żyją, choć umierają. Dla nas, którzy wchodzimy, dostępujemy zbawienia. Teraz to jest zaskakująca rzecz. Zwróciliście uwagę? Dla ginących to jest głupstwo. Dla zbawionych, wydawałoby się naturalnie, to jest mądrość. Tak nie jest napisane. Dla ginących to jest głupstwo, dla zbawionych to jest moc Boża. I w ten sposób Paweł napomina wszystkich gnostyków, którzy szczycili się mądrością czy sposobem przemawiania, mówiąc: hej, szczyć się lepiej głupstwem, głupim zwiastowaniem, po to, żeby posiąść moc Bożą, prawdziwe życie. Tak więc słuchajcie, odrzućmy mądrość świata, która tak naprawdę nie jest żadną mądrością, ale jest tylko czym? Jest złowrogą, samolubną, myślącą o własnych zdobyczach, rzeczą, mądrością. Przyjmijmy głupstwo Boże, które jest łaską i pokojem. Słuchajcie, wszystko, we wszystkim chodzi o Chrystusa. Chodzi o to, aby nasze bezpieczeństwo było zbudowane na Nim, abyśmy w Nim się radowali, aby ustały wszelkie dowartościowania grupami czy przynależnością partyjną, ale żeby całe nasze bezpieczeństwo i cała nasza nadzieja była skupiona wokół Chrystusa. I to jest prawdziwa społeczność, jak powiedziałem, która niesie pokój i która niesie, i to jest ta rzecz, to jest ta moc Boża, niesie wytchnienie, niesie prawdziwy pokój, zaprowadza pojednanie wokół naszego Pana i przyjaciela, Jezusa. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Wyznajemy, że jakże często szukamy wartości, szukamy samowartości w rzeczach, której absolutnie znaleźć jej nie można. Prosimy o pokorę, prosimy o radość, prosimy o pokój, abyśmy udali się do Ciebie, abyśmy tam szukali i znaleźli pewne, stabilne, niewzruszone pocieszenie. Prosimy, o Boże, abyś Ty zechciał chronić nas, chronić nasze myślenie, nasze mówienie, chronić nasz Kościół, chronić nas tak, abyś Ty, przede wszystkim Ty, Panie Jezu, był wywyższony ponad wszystko. Amen.